tamtym miesiącu rozpoczęliśmy taki cykl na temat niektórych królów Judy i Izraela. Będziemy się im przyglądać, ich osobom, tym, co zrobili, jak Biblia o nich mówi. I w pierwszej części pokrótce może... Rafał przypomni, o czym żeśmy mówili.
Generalnie zastanawialiśmy się i studiowaliśmy osobę Saula i patrzyliśmy na człowieka i zachęcałem do tego, aby popatrzeć na niego jak na osobę, która jest nam bardzo bliska. Nie na jakąś postać historyczną, ale nawet można powiedzieć na kogoś, kto jest obok nas. Nasz sąsiad, nasz znajomy, każdy z nas może znaleźć się w podobnej sytuacji i każdego z nas to dotyczy, ta historia. Dlatego patrzenie na niego w nie sposób oderwany od rzeczywistości, ale patrząc na człowieka, mówiliśmy o kimś, kto miał bardzo duży potencjał, miał serce do tego, żeby pomagać innym, żeby zwracać uwagę na innych ludzi, który chciał działać, którym uważał się za skromnego, miał pokorę, mówiliśmy o tych fragmentach i zastanawialiśmy się, co tak naprawdę się stało, że mając tak duży potencjał, takie duże możliwości i otrzymując to od Boga, bo tak naprawdę Saul nie miał nic. Był z najmniejszego plemienia, uważał się za niegodnego, nie widział dla siebie uzasadnienia, żeby być wielkim królem. Kiedy Bóg go obdarza i pokazuje mu drogę, którą ma iść, on zaczyna popełniać błędy. I tak się zastanawiam, też myślę, jak będziemy podsumowywać dzisiaj, to można powiedzieć tak, że jeśli w twoim życiu, w moim życiu, jeśli nie będę posłusznym Bogu, jeśli nie dokonam wyboru podjęcia właściwej drogi, czyli nie zrezygnuję z mojego, z różnych powodów może to być. Tak jak Grzegorz mówił, czasami to był Saul, jeszcze o tym będziemy mówić, bał się czegoś, czasami zrobił to może przez głupotę, albo czasami zrobił to przez brak pokory, ale jeśli nie zrobisz, jeśli nie będę posłuszny Bogu, jeśli nie pozwolę wypełnić mojego życia Bogiem, to mogę skończyć tak jak Saul, czyli świat wypełni to miejsce. I to była ta pierwsza część praktycznie.
Tak, i dzisiaj chcielibyśmy dalej kontynuować i przypatrzyć się Saulowi, który, tak jak Rafał mówił, w pewnym momencie przestał patrzeć na siebie jak na tego małego, wybranego, z najmniejszego plemienia, z najmniejszego rodu, z najmniejszej rodziny, a nagle zaczął patrzeć troszkę przez inny pryzmat na siebie samego. I skończyliśmy kilka tygodni temu, na pierwszym jakby potknięciu Saula, kiedy Saul zaczyna nie patrzeć już na to, co Bóg mówi, ale zachowywać się jakby sam wiedział, co należy robić. Jakby sam wiedział lepiej. I dzisiaj chciałbym przeczytać, czy Rafał to przeczyta, czy ja, nieważne.
Ja przeczytam.
Tak, 15. 15. Nie, 13. Taki najbardziej charakterystyczny fakt z życia Saula. Mianowicie z pierwszej Księgi Samuelowej, z 15 rozdziału, od 1 do 3 wersetu najpierw.
I rzekł Samuel do Saula: mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów: chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła.
Tak. Prorok Samuel, który prowadził Saula, zwraca się do króla Saula z konkretnym, bardzo konkretnym i prostym rozkazem, poleceniem od Boga. Mianowicie powołuje się na wydarzenie, które miało miejsce w momencie, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Tam jest opis, że gdy wychodzili, opuszczali Egipt, gdy maszerowali przez pustynię, to za Izraelem szło plemię Amalekitów, które jakby zabijało tych, którzy chorych, tych, którzy zostawali w tyle, tych, którzy nie mieli siły iść dalej. Czyli do kogo byśmy ich porównali dzisiaj? Kto tak się zachowuje? Jest takie zwierzę, które...
Hiena.
Hiena, o właśnie, tak. I czytamy również, że wybuchła wojna między Izraelem a Amalekitami. Jest to opisane w Księgach Mojżeszowych, ale Bóg tam jedną rzecz powiedział, że oto wybuchła wojna na wieki między nim a Amalekiem. I przez pewien czas ten problem był zostawiony. Amalekici żyli sobie, ale w momencie, kiedy Saul został powołany na króla, Bóg przypomniał sobie o obietnicy. I przez Samuela zwraca się do Saula, aby Saul wszczął wojnę z Amalekitami. Jako obłożonymi klątwą. A obłożenie klątwą oznaczało to, że ma dojść, dzisiaj byśmy to powiedzieli, do całkowitej eksterminacji Amalekitów. Czyli tak jak jest tutaj napisane, wszystkich mężczyzn, kobiety, dzieci, bydło i tak dalej. Jest to bardzo prosty i konkretny rozkaz. Jasno powiedziany przez proroka Samuela. Zgadzacie się ze mną? Czego tu można nie zrozumieć? Saul miał wywołać wojnę i zemścić się na Amalekitach. Ale na skutek tego, że Saul był nieposłuszny Bogu, w 7-9 wersecie jest opisane, co z tego wszystkiego wyszło. Proszę.
Pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. Agaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Lecz Saul i jego lud oszczędził Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny.
Przed chwilą żeśmy czytali, czego Bóg wymagał od Saula, co przekazał przez Samuela. Teraz czytamy, jakie były fakty. Czy fakty pokryły się z tym, czego Bóg żądał od Saula? Nie. Saul nie wybił Amalekitów, zostawił kogo? Króla Agaga. Zostawił najtłustsze, jak tu pisze, okazy ze zwierząt, a wybił te najuboższe. I ja zawsze się zastanawiam, dlaczego? Jak myślicie, dlaczego? Rafał, dlaczego?
No, jest zawsze jakiś jest powód, prawda? Czyli to nieposłuszeństwo, to byśmy powiedzieli podstawowe, ale ja bym to przełożył do sytuacji, w których jeśli mamy coś wykonać, nie wiem, mam odprowadzić podatek taki, jak powinienem, mam zachować się w taki czy inny sposób, nie robię tego albo żeby mieć zysk dla siebie, tak, albo żeby na tym zyskać, albo się obawiam czegoś, albo No, jakiś interes jest, tak? Natomiast to wszystko jest pod nieposłuszeństwo. Ja myślę, że my możemy naprawdę to przenieść do takich podstawowych rzeczy, które Bóg do nas mówi każdego dnia, abyśmy mieli z Nim społeczność, abyśmy byli posłuszni Mu i abyśmy byli uczciwi w kwestiach czy finansowych, czy w kwestiach zawodowych. I to czasami tak ciężko iść na tak skróty kuszą, tak?
Dokładnie.
Skróty kuszą.
On był królem. Król musi dbać, ja to próbuję własnymi słowami, tak jak ja to rozumiem, wytłumaczyć. Król musi uprawiać co? Politykę. A polityka wymaga od króla tego, by nie zabijał drugiego króla, tylko zostawił go przy życiu. Bo jego osoba może się przydać. I w tym momencie Saul stawia swoje poglądy, swoją jakąś wewnętrzną politykę naprzeciw tego, co Bóg żądał. I teraz zapytam się was, jakie były tego następstwa? Że zostawił Saul króla Agaga. Jak myślicie? Nieprzypadkowo akurat Bóg chciał przede wszystkim usunąć tego króla, króla Amalekitów wśród żyjących. Kilkaset więcej. 500 lat później powstaje księga Estery. To jest szmat czasu. I tam czytamy o Hamanie, który chciał jako pierwszy dokonać Holokaustu na narodzie żydowskim. Pamiętacie tą całą opowieść? Wiecie, czyim potomkiem był Haman? Agaga. Jest to jasno napisane w tej księdze, że Haman był potomkiem Agaga. Bóg, który widzi przyszłość, widzi następstwa pewnych wydarzeń, chciał uchronić, moim zdaniem, naród żydowski przed tym, co go spotka później. Dlatego tak jasno wyraził się o Amalekitach, że wszelki znak po Amalekitach ma zniknąć wraz z ich królem. Ale czytajmy dalej. Jak na to wszystko zareagował Samuel i jakie poselstwo przyniósł Saulowi od Boga? 12:13.
Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. Gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś tyś u Pana, wypełniłem rozkaz Pański.
Jak, z czym wam się kojarzy stawianie pomnika? Z czym? Na jaką część zawsze stawia się pomnik? Na część zwycięstwa, radości, osiągnięcia czegoś. No, jest to jakaś, chodzi o jakieś uwiecznienie jakiegoś konkretnego wydarzenia w historii, tak?
Upamiętnienie.
Tak? Upamiętnienie, dokładnie. Czytamy rzecz niesamowitą, dla mnie zupełnie niezrozumiałą. Ja się poddaję w tym momencie. Bo Saul usłyszał konkretny rozkaz Boga. Konkretny. Nie dość, że nie wypełnił go, to tu czytamy w tych słowach, które przed chwilą zostały przeczytane, że Saul dopuścił się jeszcze dwóch rzeczy. Postawił sobie pomnik. Na czyją chwałę? Jak myślicie? Popatrzcie, na początku Rafał przypomniał Saula, który był skromnym człowiekiem, nie?
Tak.
Który sam o sobie myślał jako o kimś, kto nie zasługuje na bycia królem. Pochodził z naj we wszystkich odcieniach. A tutaj czytamy nagle o Saulu, który stawia sobie pomnik. Stawia sobie pomnik, tylko nie wiem na cześć czego. Mało tego, żeby jeszcze dolać oliwy do ognia, tak w cudzysłowie, to gdy Samuel przybywa do Saula, to co Saul mówi do Samuela? Błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pana. W którym miejscu, się pytam, w którym miejscu Saul wypełnił rozkaz Pana? Dalej czytamy o tym, co, jak Samuel zareagował. Tylko
jedną rzecz jeszcze tutaj wtrącę. Wydaje nam się, że jest to odjechane zupełnie, tak? Ale to jest rzeczywistość, która nas dotyczy. Bo wielokrotnie wydaje nam się, że nasza postawa jest to postawa właściwa. I świat też generalnie tak działa, że idzie jakąś koncepcją, a ta koncepcja jest niewłaściwa. Ta koncepcja jest nie taka. Jeśli to robi świat, to można to zrozumieć, ale kiedy tracimy zdrowy rozsądek, stracimy społeczność z Bogiem i zaczniemy działać według własnych pożądliwości i własnych namiętności, to może dojść do takiej sytuacji, w której będzie nam się wydawało, albo będziemy udawać, bo niesamowita jest, to polecam, to w ogóle jest spór taki dwóch retoryków, Samuel i Saul, jak oni dyskutują z sobą i dopiero za którymś razem Saul się poddaje i mówi, tak, zgrzeszyłem. Ale to pokazuje, czy on był świadomy, czy nie, to my mamy taką tendencję, patrząc po ludzku, że staramy się to tak usprawiedliwić, tak to zrobić, tak to jakoś, że to nie my, tak? W tych relacjach. I kiedyś kolega mi opowiadał, że stał przy oknie i stał jego syn i ten syn coś zrobił, uderzył w szybę, szyba pękła, nie? Ten syn się odwraca do ojca i mówi, to nie ja!
To już tak było.
I po prostu mamy tą tendencję, która pokazuje nam, że wszyscy są winni, ale nie ja. I to jest niesamowite właśnie, że Bóg dotyka nas i dobrze jest, i to jest Dawid właśnie, że ja mogę przyjść i powiedzieć, tak, zgrzeszyłem, upadłem. Podobna jest sytuacja z Dawidem, jak przychodzi Natan i on nie zauważa tego przykładu, ale kiedy Saul, Natan mu mówi, to ty tak zrobiłeś i on wtedy mówi, tak, zgrzeszyłem, od razu przychodzi. Natomiast, żeby nie przedłużać, to pokazuje ten przykład, jak nasze patrzenie czasami może odjechać od rzeczywistości. I wydaje nam się, że to my mamy rację, że to myśmy dobrze postąpili. Trudno powiedzieć, czy on wiedział, czy po prostu ukrywał. Mi się wydaje, że on zdawał sobie sprawę cały czas, że źle robi.
A może inaczej? Wiecie co, to można dyskutować. 2000 lat później żyje jego imiennik. Wiecie, o kim myślę? Ktoś, kto się nazywał Saul, również jak król Saul. Wiecie, kto to był? Kto się tak pierwotnie nazywał? Paweł. Wiecie co? O Pawle czytamy, że on stał podczas procesu świętego Szczepana, pierwszego męczennika. I on się zgadzał z tym, że Szczepan zasługuje na śmierć.
No, on się zgadzał, ale to jest jakby trochę inna sytuacja, bo on był przekonany, że to jest dobre działanie.
A ja nie jestem przekonany, czy Saul nie był przekonany, czy to jest dobre działanie. O to właśnie chodzi. I to jest właśnie sprawa dyskusyjna i moglibyśmy tutaj spędzić pewnie długi czas na rozmowę na ten temat, ale idźmy dalej.
Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.
I popatrzcie, ostatnie zdanie. Samuel mówi o tym, co zrobił Saul. Wzgardziłeś rozkazem Pana. Wiecie co? Mi to przypomina człowieka, który zrobił to jakby świadomie. Wzgardził.
No właśnie, do tego
stwierdził,
zmierzam.
Że może lepiej będzie zachować Amalekitów. Bo myśmy tego nie czytali, ale on nawet z tych ofiar, które zdobył na Amalekitach, a które były pod klątwą, on złożył Bogu ofiarę. Wiecie, składanie Bogu czegoś, co jest przeklęte, co jest obłożone klątwą, to już jest dosyć duży kaliber. Myśmy tego nie czytali, ale tak jakbyście sobie przeczytali, to tam jest tak to napisane. Dlatego Samuel mówi do Saula, że uważne słuchanie jest lepsze niż ofiara. Że nieposłuszeństwo Słowu Bożemu, i tu wymienia najgorsze grzechy, jakie były w zakonie wymienione, czyli bałwochwalstwo, oddawanie czci obrazom i tak dalej. Ale mocna jest końcówka tego, co Samuel mówi do Saula. Wzgardziłeś. Wzgardziłeś Panem, więc On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Wiecie, najciekawsze jest to, że zanim on przestanie być królem, to minie długi okres czasu. Wiecie, Bóg nie działa czasami natychmiast, ale działa powoli, a skutecznie. I przeczytajmy dalszy ciąg.
1 Samuela 15, 26-28. Samuel odrzekł Saulowi: nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu lepszemu od ciebie.
Niesamowite słowa. Wiecie, najgorsze w tym, w tej scenie jest to, że to nie była rozmowa w cztery oczy. Że to działo się na forum. Że to Saul, to co Samuel powiedział do Saula, słyszało wielu. I popatrzcie, jak to wszystko wygląda. Drugi raz jest powtórzone, Samuel mówi do Saula, że za to, że wzgardziłeś rozkazem Pana, Pan wzgardził tobą. To jest okropne. Wyobraźcie sobie. Bóg, który, nie wiem jak to się odmienia, wzgardza drugim człowiekiem. Odrzuca go. Ignoruje, bo wzgarda dla drugiego człowieka to jest totalna ignorancja. On mnie już nie obchodzi jako król. Znajdę sobie kogoś lepszego od niego, bo ten okazał się niegodny. I Samuel to jasno i wyraźnie do Saula mówi. Dziś odebrał ci Pan królowanie. Nie nastąpiło to w sposób fizyczny, ale to już zaczęło działać. Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. I teraz ciekawa rzecz chciałem przeczytać, jak przeżywał to całe wydarzenie prorok Samuel. Bardzo ciekawa rzecz. Czytamy w 16 rozdziale, w pierwszych trzech wersetach tego rozdziału, coś, co dotyczy również Samuela. Może przeczytasz.
I rzekł Pan do Samuela: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejkiem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł: jakże mogę pójść, gdy usłyszy o tym Saul, zabije mnie. A Pan odrzekł: weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja ci potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę.
Wypadki nabierają szybkości. Czytamy o Samuelu, który bolał nad Saulem. Był to pierwszy król, którego Samuel namaścił. On całkiem możliwe, że się w to zaangażował emocjonalnie. Że chciałby ten król Saul był wierny Bogu. On był jego wychowankiem. On go namaścił na króla. I teraz ten Saul na skutek swojego postępowania zostaje co? Odrzucony od Boga. I czytamy, że Samuel bolał nad Saulem. On nie mógł tego zaakceptować, że Saul dopuścił się takich rzeczy i że Bóg go odrzucił. Ale czytamy dosyć ciekawą słowa od Boga. Już nad tym nie bolej. Nad tym nie bolej, bo wybrałem kogoś lepszego od Saula. I oto zwraca się do Samuela: idź do Betlejem, do rodziny Jessego i tam wskażę ci króla, przyszłego króla, i jego namaścisz na następcę nad Saulem.
Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.
Kilka wersetów dalej spotykamy już Samuela, który siedzi na uczcie u Jessego. Wśród ucztujący są synowie Jessego, pierworodnego, poprzez po kolei. Brak jest tylko jednej osoby. Wiecie kogo? Najmłodszego Dawida. Dawid był pasterzem. I popatrzcie, jego nie było na rodzinnej uczcie. To jest bardzo zastanawiające. Gdy rodzina się zbiera, to rodzina się zbiera w komplecie, nie? Ale Dawida nie było na tej uczcie. I Samuel był przekonany, że Bóg posłał go do rodziny Jessego, by namaścić najstarszego syna Jessego na króla. I kiedy Jesse przedstawia po kolei tych synów, Samuel sobie myśli: to pewnie tego Bóg wybrał. Tak było, nie? Albo tego. Ale w pewnym momencie Bóg mówi: nie patrz na wygląd. Bo Bóg nie patrzy na wygląd, na staż, na wiek, na to, co zewnętrzne. Ale Bóg, bo i to są Boże standardy, ja to tak zresztą zatytułowałem sobie, Bóg patrzy na to, co jest w człowieku. I później, gdy będziemy mówić o Dawidzie, tam co pewien czas będzie mówione, że Dawid był według serca Bożego. Nigdy o Saulu tego nie słyszałem. Takiego stwierdzenia. Ale kolejny, pozwolę sobie tym razem ja przeczytać, kolejny werset mówi o czymś, co jeszcze bardziej pogrąża Saula. Popatrzcie, w 16 rozdziale, w 14 wersecie czytamy. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły też od Pana. Pamiętacie, że Saul został namaszczony na króla nad Izraelem i coś wtedy się stało. Gdy został namaszczony przez Samuela. Pamiętacie, co się stało? Duch Boży stąpił na Saula. On nawet zaczął prorokować. Gdy po tym namaszczeniu schodził w dolinę, spotkał gromadę proroków, poprawnie, jeśli źle mówię, albo wy mnie poprawcie, i on popadł w zachwycenie z tymi prorokami i zaczął prorokować. I nawet powstała pieśń pod tytułem Czy Saul jest w gronie proroków?
Powiedzenie takie.
Powiedzenie takie. A tu czytamy coś niesamowitego. Ja się zastanawiam, czy jest możliwość, ale tu pisze, że jest. Czy jest możliwość, że Duch Święty może odstąpić? A tu czytam, że oto Duch Pański, którym Saul został namaszczony, odstąpił. A dzieje się coś jeszcze bardziej dziwnego i przerażającego, bo oto czytamy, że oto zły duch zaczyna trapić Saula. I dalej.
Czyli jeszcze tylko zatrzymajmy się.
Pewnie.
To możemy zobaczyć konsekwencje, które są w życiu Saula. I dobrze jest, żeby mając tą historię, ja mówię ją z pokorą, dlatego że dopóki biegniemy, dopóki nasze życie trwa, to musimy, i Boże Słowo o tym mówi, być czujni. Musimy być, sprawdzać siebie. Bardzo ciężko nam jest przyjmować reprymendę, przyjmować uwagę, przyjmować napomnienie. To jest trudne. Przyznawać się do błędu, pracować nad sobą. I problem jest dzisiaj w Kościele, że jeśli tego nie będę czynił, to fasadowo może wszystko będzie wyglądać, ale duchowo zaczyna się od braku pokory. Czyli tam, gdzie nie mogę się poddać, tam, gdzie nie mogę się skruszyć. To, co ja zawsze powtarzam w tych kwestiach rodzinnych, kiedy przychodzimy do Boga, to pierwsze przyjście do Boga, z czym świat ma problem, to jest to, żeby powiedzieć: Panie, jestem grzeszny, zgrzeszyłem, nie ma we mnie żadnej sprawiedliwości. I Saulowi to zabrakło, ale boję się i nie chciałbym dożyć takich sytuacji, kiedy mnie to też zabraknie, kiedy z różnych powodów, nie wiem, osiągnięć, wyników, dojrzałości, czegokolwiek, nie będę patrzył na swoje życie w sposób pokorny, w sposób taki: Panie, Ty mnie sprawdzaj, Ty mnie badaj, a czasami mają na to różne konsekwencje, mogą być tego. Jedne to, tak jak mówiliśmy tutaj, to jest, czasami jest głupota, on powiedział: głupie zrobiłeś. Czasami to, czego ja doświadczam, to jest taki bieganina, obowiązki, odpowiedzialność, praca. I czasami Bóg mówi: stop, halo, jeśli nie będziesz się trzymał mnie, to walniesz o deski. I kiedy popatrzcie jeszcze tutaj, jak on mówi, jest, nie mamy tego napisane, ale to jest niesamowite, kiedy oni rozmawiają, to jest rozdział 15 i Saul w końcu mówi, a on odrzekł: zgrzeszyłem. Okej, zgrzeszyłem. Lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem, zawróć ze mną, abym oddał pokłon. Nie da się tak w życiu. Bóg daje nam szansę i nas nie zagasza, nie łamie, ale konsekwencje czasami naszych zachowań, konsekwencje personalne mogą być czasami tragiczne. I to nie znaczy, że Bóg nie podniesie i nie wybaczy i nie będziemy zbawieni. Ale ta konsekwencja właśnie życia Saula doprowadziła to, co ja widzę w relacjach rodzinnych, w relacjach ludzi, którzy popełniają błąd. Mam teraz taką sprawę. 3 promile i 2 dzieci w samochodzie. Popełniamy błąd, bo nie chcę pracować nad sobą, bo nie chcę zwrócić uwagi, bo jestem za głupi, za leniwy, za pyszny. I efekt jest taki, że kiedy się przyznaję do tego, wokół mnie nie ma już nic. Jest spalona ziemia, Bóg ode mnie odszedł, rodzina ode mnie odeszła, jestem sam. I to dzisiaj może mieć miejsce. Kiedy nie będę patrzył na Boga z pokorą i nie powiem, nie moja, ale niech Twoja wola się dzieje.
2 rozdziały później czytamy ciekawą rzecz.
I odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł. Przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz mu już brakuje tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na
Dawida z zazdrością.
Dziękuję bardzo. Przez te 2 rozdziały Dawid rósł. Saul stawał się coraz mniejszy. Cały czas trwała wojna z Filistynami. Pamiętacie Filistynów? Filistynem był również Goliat, którego Dawid pobił. I król i Dawid wyprawiali się na upieszcze wyprawy przeciw Filistynom. Ale jakaż była różnica? Taka była różnica, że z Dawidem był Bóg i jego wyprawy wojenne były o wiele większe i o wiele większy skutek przynosiły niż wyprawy wojenne Saula. Do tego stopnia, że kobiety wymyśliły pieśń. Saul pobił 1000 Filistyńczyków, a Dawid 10 000. Saul to słyszy i stwierdza, no tak, tylko mu jeszcze królestwa brakuje. Tylko ciekawe w tym wszystkim jest to, że Saul zapomniał, co Samuel mu powiedział. Odebrane jest ci twoje królestwo, a dam królestwo komuś, kto jest lepszy od ciebie. Tutaj czytamy o Saulu jako o tym, który w ogóle jakby usunął te słowa proroka Samuela ze swojej pamięci. Jak to? Jeszcze mu królestwa brakuje. I czytamy też jedną rzecz bardzo ważną pod koniec tego wersetu, tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Bóg wprowadza swój plan. Ten plan nazywa się, by Dawid został królem. I może przeczytaj następny tekst.
A Saul mawiał do Jonatana, swego syna, i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi.
Kolejny stopień. Saul nienawidzi Dawida, dlatego, bo Dawidowi sprzyja Bóg. Gdy Samuel namaścił Dawida na króla, to tak jak w przypadku Saula, Duch Boży spoczął na Dawidzie. Czytamy, że na Saulu spoczął inny duch. I widzimy konflikt między tym, co Boże, a tym, co nieboże. I I Saul mówi teraz już bez ogródek. Bez ogródek mówi do Jonatana, swego syna, wiedząc o tym, że Jonatan przyjaźni się z Dawidem. Że chce go zabić. I następuje jeszcze kolejne, to już będziemy się zbliżać pomału do końca. Ja to szybko przeczytam. Kolejne wydarzenie, które kładzie się jeszcze większym, coraz większym cieniem na Saula. Otóż dochodzi później do tego, że Saul zaczyna ścigać Dawida. Dawid ukrywa się przed Saulem ze swoimi wiernymi towarzyszami i w pewnym momencie przyjmuje go arcykapłan Achimelech, kapłan, prorok. I Saul dowiaduje się o tym, że Dawid dostał gościnę u kapłana Achimelecha. I dalej czytamy taki fragment, że Saul przybywa ze swoim wojskiem do kapłana Achimelecha i teraz chciałem przeczytać właśnie to, co się tam rozgrywa. Czy dzisiaj dopiero zacząłem zapytywać Boga o niego, to mówi Achimelech? Bynajmniej, niech król niczego nie przypisuje swojemu słudze, ani rodzinie mojego ojca, gdyż twój sługa nic nie zgoła nie wiedział o tej sprawie. Król jednak rzekł, zginiesz, Achimelechu, ty i cała rodzina twojego ojca. I nakazał król swojej przybocznej straży, przystąpcie i wybijcie kapłanów pana, gdyż i oni popierają Dawida. A przecież wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Lecz cudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swej ręki do tego, aby wytracić kapłanów pana. Rzekł więc król do Doega, przystąp ty i wybij kapłanów. Przystąpił wtedy Doeg Edomita i on targnął się na kapłanów i wymordował w tym dniu 85 mężów niosących lniany efod. Gdy patrzymy na życie Saula, to jego życie, wiecie, tak przypomina mi taką równię pochyłą. Wiecie, a równia pochyła jest to taka równia, że ta kulka spadająca po tej równi pochyłej coraz szybciej zaczyna się toczyć. Coraz z większą prędkością. Jeśli fizykę dobrze znam.
Ja tylko, chciałem powiedzieć, że te rozdziały o tym, jak Saul śledzi, goni, szuka Dawida, to są dla mnie, zawsze mi się to ciężko czyta, bo to jest taki upadek człowieka, który idzie pod prąd, który już kompletnie nie kontroluje tego całego swojego bałaganu, tego wszystkiego, co wokół się niego dzieje. On w ogóle już się nie orientuje, gdzie się w tym wszystkim zatracił. I to mi przypomina taki ciąg alkoholowy kogoś, kto po prostu wszystko już zniszczone ma. Rodzina zniszczona, wszystko wysprzedane, gdzie człowiek jest na kompletnych deskach. Nie? Jeśli tego nie widzimy, jeśli tego nie mamy kogoś takiego, to sobie nie zdajemy sprawy, jak może ktoś taki wyniszczyć kompletnie świat wokół siebie. I Saul nie patrzy już na to wszystko, już nawet nie widzi tego, jak nie ma nawet żadnej racji już, kiedy się atakuje tych ludzi, kiedy zabija ludzi, którzy praktycznie, on mówi, przecież nic się takiego nie stało, była taka sytuacja już dawno, wszystko. Dlatego to mi pokazuje, jak nisko człowiek może upaść, jak nisko człowiek może odejść. I to, co wielokrotnie powtarzam, że dobrze jest, kiedy wyciągamy wnioski i kiedy zdajemy sobie sprawę, że generalnie, ja nie znam dobrze, w ogóle nie znam fizyki i z matematyką też nie jestem taki dobry.
Ale równia pochyła, to wiesz, co to jest.
Ale tak, ale zakładam, że 2 plus 2 to jest 4. I nie ma, Bóg mówi, jeśli chcesz iść za mną, no to musisz się zaprzeć samego siebie, musisz mi naśladować i iść. I nie ma innego rozwiązania na nasze życie, nie ma. Kiedy Saul się zagubił, kiedy goni tego Dawida i raz może zginąć i Dawid chce, może go zabić, nie chce, tam mu podpowiadają i drugi raz I to wszystko zmierza ku takiemu dramatycznemu końcowi, to po prostu widzę, jak nisko mogę upaść, kiedy nie będę pilnował swojego życia. Naprawdę.
I, tak. I przedostatni tekst, który chciałem przeczytać, tak jak określiłem to, że to jest równia pochyła. Na początku swoich rządów Saul kazał wymordować czy uwięzić wszystkich, którzy wywoływali duchy. Wszystkich wróżbiarzy. I teraz o dziwo czytamy następujący tekst w 28 rozdziale od 5 do 8.
A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług, poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy, jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przebrał się więc Saul, inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekł, powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię.
Wiecie co, to jest niesamowity tekst. Wiecie dlaczego? Saul zakazał wywoływania duchów. Ale na hasło znajdź ci mi kobietę, od razu jego słudzy wiedzą, gdzie jest taka, gdzie mieszka, gdzie należy się udać. Momentalnie udzielają Saulowi takiej odpowiedzi. A przecież wszyscy wywołujący duchy i wszyscy zajmujący się wróżbiarstwem mieli być usunięci z Izraela. A słudzy wiedzą momentalnie, jest kobieta w Endor, która zajmuje się wróżeniem. My ci wskażemy, gdzie, jak i po co. I oto czytamy o Saulu, który jest zagrożony przez nadciągające hordy Filistyńczyków, z którymi wojna trwała przez całe rządy Saula, a później również i Dawida. I Saul zaczyna popadać w przerażenie. Dlatego, że Saula zaczyna ogarniać strach. Czytamy, że nie otrzymuje żadnej odpowiedzi od Boga. Ani przez wróżby, ani przez sny, ani przez kapłanów, ani przez święte losy, ani przez wszystkie rzeczy, jakie były przewidywane w zakonie Bożym. Więc jeśli Bóg mi nie odpowiada, to się zwrócę do kogo? Do diabła. Można to tak bardzo drastycznie powiedzieć. I oto czytamy o Saulu, który sam przecież zabronił, tak jak mówię, zabronił wywoływać duchy w kraju. Oto czytamy o Saulu, który idzie do tej wróżki wywołującej duchy, aby mu wywołała Samuela. Bo nikt mu nie daje odpowiedzi. Bo on nie wie, co się dzieje. A przecież Samuel mu powiedział, zgardziłeś rozkazem Pana, dlatego Bóg tobą zgardził. Akcja wywołuje reakcję. I Biblia o tym mówi. I rzeczywiście, gdybyśmy czytali dalej, bo to nie przeczytałem całego, to tam rzeczywiście pojawia się coś, co przypomina Samuela, ale czy tak naprawdę Samuelem nie jest. Bo nie można wywołać ducha zmarłego. Bo tak jak w Ewangelii czytamy, nie ma kontaktów między umarłymi a żyjącymi. Jest to wręcz niemożliwe. Więc sami sobie odpowiedzcie, kto się ukazał Saulowi. I co się dowiaduje w tej chwile grozy? Wiecie, to jest thriller, to jest dreszczowiec. Oto Saul dowiaduje się od tego ducha, że zginie. Że zginie.
Że zginie. Jutro on. Będziesz ze mną.
To jest ciarki mogą człowieka przejść. Jutro będziesz ze mną. Zginiesz ty i zginą twoi synowie od Filistyńczyków. I ostatni tekst, który przeczytam,
Przeczytasz, czy ja mam przeczytać?
Przeczytam.
No to sobie przeczytaj stąd.
Całość, tak? A gdy Filistyńczycy stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistyńczykami i wielu zabitych zaległo górę Gilboa. Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów, zabili Jonatana i Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. A gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytropili go łucznicy i ciężko zranili w podbrzusze i rzekł Saul do swojego giermka: dobądź miecza i przebij mnie, aby gdy nadejdą ci nieobrzeżańcy, nie przybili mnie i nie naigrywali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił.
Chcesz to skomentować?
Nie, też komentuj, a ja po tobie dobrze. Zamknę już ten temat.
Dobrze. Tragiczny koniec. Czy jest wam żal Saula? Bo mi tak. Bardzo. Człowiek, który był człowiekiem wielkich nadziei, który mógł Izraela poprowadzić rzeczywiście do takiej i duchowej, i militarnej chwały, kończy jako samobójca. Dlaczego? Wiecie, zawsze ilekroć czytałem historię Saula, porównywałem go z historią następnego króla. I zawsze zastanawiałem się, jak to jest, Boże, że Saula odrzuciłeś po jednym upadku, nie? Kiedy był nieposłuszny, a Dawid, gdy będziemy mówić o Dawidzie, z tego, co czytamy, popełnił 3 razy przestępstwo w oczach Bożych, a Bóg go nie odrzucił. Dlaczego? Jaka jest różnica? Na czym to wszystko polega? Ale wiecie, gdy czytamy psalmy, a to może wybiegam trochę naprzód, gdy czytamy psalmy, to ja tam widzę człowieka, który modli się do Boga: nie odbiera mi Twojego ducha, bo zgrzeszyłem. Nie odbieraj mi swojego ducha, którego mnie namaściłeś. I to jest ta różnica, myślę, między Dawidem a Saulem. Tu Rafał czytał tę chwilę, kiedy Saul stwierdził: tak, zgrzeszyłem, ale uczcij mnie. Ale uczcij mnie. Zgrzeszyłem, no dobra, niech ci będzie Samuel, ale uczcij mnie. Bo ten lud patrzy na nas, a ja jestem przecież królem, nie? Tylko gdybyśmy porównywali wypowiedzi z tego okresu, a z okresu, kiedy Saul był na początku swojego panowania, to te wypowiedzi Saula są zupełnie inne. Na początku Saul mówił o sobie jako niegodnym, jako niezasługującym na królestwo, a pod koniec swojego życia, wtedy, kiedy już Bóg go odrzucił, mówi o sobie: jestem królem, a ten Dawid to jakiś przybłęda i się ubiega o królestwo i w ogóle.
Ja myślę na koniec, że można byłoby to scharakteryzować to, że pycha chodzi przed upadkiem, tak jak mówi Boże Słowo, ale też chcę pokazać, że to, co siejemy, to zbieramy. I nie chcę, żebyście tak odebrali, bo myślę, że nie Bóg... Bogu nie zależy na tym, abyśmy patrzyli z pewnym rodzajem takim dystansu, ale z taką wyższością. My musimy patrzeć na to, jak na sytuację, którą w pokorą musimy patrzeć na konsekwencje, jakie są w naszym życiu, wynikają z naszych działań. Bo i Dawid, Bóg też doprowadził do konsekwencji. Dawid musiał odpowiedzieć za to i jego konsekwencją było niszczenie jego rodziny, grzech, który się w tej rodzinie panował, dramat, śmierć jego synów. To była tam konsekwencja. I konsekwencją życia Saula było też dramat trochę inny. Więc dzisiaj Bóg zachęca mnie, ale nawet przestrzega: pilnuj swojego życia, pilnuj swoich dróg, pilnuj swojej relacji i zdaj się na mnie. Myślę, że to jest taki naprawdę trudny, dramatyczny czas dla Izraela, ale także dla nas, który patrzymy, kiedy Kościół na przykład odpada, kiedy cząstka Kościoła gdzieś ktoś ginie. Tak? Więc chcę modlić się, chcę trwać, chcę szukać Boga i nie chcę Go stracić pomimo różnych sytuacji, które są w moim życiu. Nie chcę doprowadzić, kiedy już pójdę tak daleko, że już nie będę słyszał głosu Boga. I myślę, że to chodzi w tej historii. Pilnuj swojego życia, pilnuj swoich relacji, szukaj mnie, a ja będę z tobą. I z tym was zostawimy.
I zapraszam was na kolejną część, która będzie poświęcona Dawidowi.
Bracia nam usłużyli. Dobrze jest posłuchać ostrzeżeń. Które no, mogą przytrafić się każdemu, prawda? Dwie rzeczy, które mnie dotknęły. Jedną rzecz to chciałbym jedną rzecz wytłumaczyć, może szczególnie dla tych, którzy są niedawno w Kościele albo niedawno zaczęli czytać Biblię i może podczas tego zwiastowania powstało takie pytanie, dlaczego Bóg rozkazał, żeby zabić Amalekitów? Jak to pogodzić z Bogiem w ogóle, prawda? Z Jego charakterem. Myślę, że takie pytanie jest słuszne i może powstawać w naszych sercach. Kochani, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że człowiek nie jest centrum. Humanizm, w którym żyjemy, spowodował taką jedną rzecz, która mówi, że człowiek jest najważniejszy. Natomiast Biblia nie pokazuje tego faktu. Biblia zawsze pokazuje ten fakt, że Bóg jest najważniejszy. Jeśli postawimy człowieka w centrum, to znaczy, że to Bóg służy człowiekowi, a nie człowiek Bogu. I to jest złe myślenie. My musimy rozumieć, że Bóg jest ponad wszystkim, a my jesteśmy tu nisko na ziemi. Bóg jest wywyższony, a my jesteśmy poddanymi, można tak to nazwać. I druga rzecz, musimy rozumieć, że Bóg jest stworzycielem, a my jesteśmy stworzeniem. I to znaczy, że gdybym ja był garncarzem, prawda, i wyrabiałbym sobie garnuszki, prawda, to mógłbym sobie zadecydować, co zrobię z każdym z tych garnuszków. Czy to prawda? Jeśli ja bym był ich twórcą? Tak czy nie? I dokładnie tak to działa. Bóg jest centrum, Bóg jest twórcą, Bóg jest stworzycielem. I jeśli uznał, że ten naród musi być usunięty, dlatego że popełnił tyle zła, że nie dało się tego już po prostu zmienić, to zakładamy, że Boża decyzja jest słuszna. Dlatego że On jest stworzycielem, On jest twórcą i On decyduje o wszystkim. Więc tak należy na tą sprawę spojrzeć, bo jeśli tak nie spojrzymy, nie będziemy rozumieć pewnych rozkazów Boga. Będzie nam się to mieszać i mówić, jak to Bóg nakazał, żeby wytępić Amalekitów, prawda? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mnie dotknęła z tego względu, że pamiętacie, mówię o tym czasowniku słuchać, prawda? Ostatnio cały czas to się przewija. I kiedy czytamy tą historię, Tutaj było użyte takie sformułowanie, które mówi, że uważne słuchanie jest lepsze niż tuż barań. Uważne słuchanie. Wiecie, zastanawiałem się, co to znaczy uważnie słuchać, bo kiedyś, nie kiedyś, tylko niedawno miałem takie przeżycie, że słuchałem jakiegoś kazania w internecie od jakiegoś kaznodziei. To był jakiś temat, który mnie interesował, związany w ogóle nie z takim życiem zborowym, tylko jakiś taki inny. I po czym tak mnie interesowało ta dziedzina, że po jakimś czasie postanowiłem sobie posłuchać to jeszcze raz. I ku mojemu zdziwieniu stwierdziłem, że słuchając to za pierwszym razem, nie usłyszałem pewnych rzeczy, które wypowiadał ten człowiek. I mówię, jak to jest możliwe, że ja tego nie słyszałem? Że to, co on mówił, kiedy słuchałem to za drugim razem, wydawało mi się, jakbym to słyszał pierwszy raz. I co to jest uważne słuchanie? To jest bardzo ważne pytanie. Uważne słuchanie. Uważne słuchanie jest lepsze niż wszystko inne. Bóg tak naprawdę chce, żebyśmy uważnie słuchali, co On do nas mówi. I myślę, że to jest bardzo ważne z tej historii o Saulu. Saul nie słuchał uważnie. Saul coś może usłyszał z tego, co mówił Samuel, nie wiem. Może faktycznie to wynikało, że nie usłyszał do końca. Bo kiedy Samuel przychodzi, on mówi, wypełniłem rozkaz pański. Prawda? Był pewny, że zrobił, co należało. A jednak nie zrobił, czyli nie słuchał uważnie. Tak by wynikało z tej historii. I uważne słuchanie to jest naprawdę sztuka, którą musimy w sobie wyrobić, bo możemy coś słuchać, ale nie słuchać uważnie. I to zdarza nam się również, kiedy rozmawiamy ze sobą. W małżeństwie, prawda, czy z kimś rozmawiamy i nagle nie pamiętamy, jakby to uciekło, ucieka nam, bo nie słuchaliśmy uważnie. Słuchaliśmy, ale nie uważnie. Nie? I żeby słuchać uważnie, to naprawdę jest sztuka, żeby się wsłuchać uważnie i naprawdę wziąć to sedno tego, co Bóg do nas mówi. Zagraj, bracie, bo dobrze to robisz. Amen. Zaśpiewamy tą ostatnią pieśń. Niech was Bóg, kochani, błogosławi. Mamy nabożeństwo w niedzielę.